Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Jak pomóc seniorowi, który jest na tyle zdrowy, że nie powinien dłużej leżeć w szpitalu, ale nadal wymaga specjalistycznej opieki, której w domu nie ma jak mu zapewnić? Dobrym rozwiązaniem są zakłady opiekuńczo-lecznicze. W ubiegłym tygodniu zakład opiekuńczo-leczniczy, najczęściej mówimy na takie zakłady ZOL, obchodził swoje dziesięciolecie powstania. Byłam na te uroczystości zaproszona i wtedy właśnie powstał reportaż pod tytułem Trudna decyzja.
Kwiaty, jasne kolory i wspaniali ludzie. Pogawędzić troszeczkę, usiąść nawet, zaśpiewać. Na tym to właśnie polega.
Całuję w listek szeroki, dębowy, razem z pozdrowieniem rzucę go do wody.
Dziękuję bardzo. To jest, za szybko zleciało.
Ja też tak nie wiem, kiedy to minęło.
Tak, jak oglądam te zdjęcia, to po prostu jestem w szoku, że tak szybko. No czas leci. Pamiętam, jak otwieraliśmy oddział, to ja mówiłam, że chciałabym tutaj stworzyć na miastę rodzinnego domu. No i tak mi się wydaje, że ten ZOL był ciepły. Uważam, że zostawiłam w dobrym stanie oddział, w dobrych rękach, dałam dobry przykład. Jestem taka spełniona. Dla mnie czas nastał, żebym pożyła. Jestem przed 60 i także tylko żyć, cieszyć się życiem i być zdrowym.
W życiu nie widziałam swoich dziadków z mamy strony staty. I tak w życiu może los kieruje, że teraz przyszło mi z ludźmi, starszymi ludźmi pracować. Te pacjenci dają mi taką nadzieję, to dają mi siłę, bo ja tak bardzo przyjemnie jest, kiedy pani któraś tak powie, że pani Olu zaśpiewa. I no cieszę się tym. To jest moje, to jest mój głos. Jeśli komuś się podoba, to tak mało ode mnie daje. Także bardzo chętnie. A że lubię śpiewać, cóż powiedzieć.
Na niej gra.
Jestem sam, opowiedziałbym tę miłość, jestem sam.
Do mnie tutaj to nikt nie przychodzi.
Nie mam nikogo.
Dzień dobry. No bo jak widzę, że ja przyszłaś.
Ale jak ja się cieszę, że panią widzę, jak tam zdrowie?
O zdrowie. Słabo. Ja chciałam wyjść stąd, to nie mogę.
Tak, pani chce wyjść i tak trzeba troszeczkę tu przypilnować, bo może się przewrócić. I także...
koniecznie chce wstać z łóżka.
I koniecznie chce wstać.
Pani Marianno, no. Do Zielonej Góry nie ma co się spieszyć.
Pomóżcie mi, żebym weszła do swojego domu. Ojca nie miałam od 5 lat i tak się poniewieram i teraz znowu takie rzeczy mi...
No teraz pani ma tu cieplutko.
Bardzo, bardzo była związana, znaczy jest związana z córką. Rozłąka spowodowała to, że nie może się u nas zaklimatyzować. Tęsknota położyła panią do łóżka. To, co jest u osób starszych jakby taką regułą i powiedzeniem, które jest w społeczeństwie, że starych drzew się nie przesadza. I my to widzimy, obserwujemy to na co dzień. Proszę rodziny, bo my nie stworzymy jakiegoś kawałeczka domu, ale proszę rodziny, żeby przywiozły jakiś bibelot, jakieś zdjęcie. To, z czym nasz podopieczny jest w domu związany.
Ale pani sobie radzi z taką gotowością 24-godzinną?
Ja mam cudownego męża, który jest moim wsparciem. Kiedy nieraz przychodzę, już taka zrezygnowana, bo na przykład 2 zgony w przeciągu 2 godzin. Ja już sobie fizycznie, psychicznie i fizycznie też czasami nie daję rady, bo oddział jest dużym oddziałem. On mówi, Aga, jak nie my, to kto?
Dajemy radę. Odjeżdżają, idą gdzieś na badania do Zielonej Góry, to tak podaje się rączkę, machają. Potem wraca ten pacjent, no to się cieszę. Jak z sąsiadem, jak z rodziną, taki tutaj towarzyszy uśmiech, bo bez niego cóż by było warte życie. Ja kończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Bez względu na to, gdzie by była, to po prostu to jest moje miejsce. Nie myślę o tym, że tu ludzie odchodzą, dlatego że
jest życie, jest śmierć. Jestem na tyle dojrzałym człowiekiem, że to przyjmuję. Koniec gdzieś musi być, że akurat nie zdarzył się tutaj, ale niekoniecznie wszyscy. Po prostu są u schyłku życia, są to ludzie schorowani, bo mamy tego typu pacjentów, bo gdyby nie byli chorzy, nie byliby tutaj. Także póki są, cieszymy się sobą nawzajem.
Musi być zadowolona i jestem. No, ja bym chciała w domu, ale nie ma z kim.
Nie ma kto się opiekować,
Była
nie?
jedna opiekunka, teraz zachorowała i no wrócę kiedyś.
Po udarze, ale rozległy, stan krytyczny, leżący. 86.
Poznaje was?
Nie, nikogo nie poznaje. No, mówią tutaj, żeby mówić jak najwięcej, że ona słyszy. Ktoś z rodziny codziennie jest, to mówi, żeby dużo mówić, nie?
Dnia na dzień się to stało, bo babcia w niedzielę normalnie chodziła, w poniedziałek normalnie chodziła, dopiero po południu zaczęła mylić fakty. Lekarz rodzinny wręcz został zmuszony przez naszą ciocię do wypisania skierowania do szpitala i dopiero została tu przywieziona we wtorek wieczorem.
Miałby się kto opiekować, tylko chodzi o sprzęt, nie?
Babcia się krztusi, nie mamy odsysacza w domu. Dusi się w nocy, bo nie może oddychać, podłączają tlen.
A jest ile ludzi właśnie, których są samotnych, nie ma się kto nimi zająć, nie? Także na pewno takie oddziały są potrzebne.
Teraz śpi akurat, że głęboko, bo babcia otwiera oczy. Mm-hmm. Jak otwiera, to mówimy, ale teraz śpi, na bank śpi.
Opowiedziałam wszystko, że prawnuki w Poznaniu są u swojej babci, że najmłodszy u córki.
No, także codziennie przychodzicie, panie?
Ja nie, bo jestem dalsza rodzina, można powiedzieć, że taka przyszywana wnuczka, ale tutaj...
Mama jest codziennie, ja tam małe dzieci mam, także byłam w niedzielę. No i teraz w piątek to, ale mama pilnuje teraz akurat mojego syna, nie?
Babcia była kobietą pracującą w domu. Wychowała czwórkę dzieci, ilość wnuków. Dzień dobry. Codziennie były obiadki, pierogów było po 300, oponek było po 200, pączków było po 60 i tak dalej. Także babcia to osoba, która zaopatrywała całą rodzinę, można powiedzieć. I z dnia na dzień choroba ją...
Nigdy nikomu krzywdy nie zrobiła, ani nawet ja nie słyszałam, żeby krzyknęła na kogoś.
Nie da się na to przygotować, ale lekarze mówią, że musimy być świadomi, że stan jest bardzo ciężki. No, no cały czas jeszcze tkwi w nas gdzieś tam ta nadzieja, że babcia oczywiście wróci, ale jest też taka świadomość, o Jezu, chyba zrobiłem źle, bo oddałem mamę na oddział i nie opiekuję się nią sam, ale wydaje mi się, że to nie te czasy i że pomoc, jaką teraz można uzyskać w szpitalu dla takich osób, jest dużo ważniejsza niż nasze samopoczucie.
Wizytę u diabetologa odkładałem. Ja odkładałem, a życie dołożyło swoje. Lekarz mnie tylko zobaczył od razu na SOR do szpitala, była amputacja.
Jak zobaczyłem, że u niego jest chęć do pracy, do życia, to powiedziałem, że postawię go na nogi. No i w tej chwili jesteśmy na etapie już nauki chodzenia z balkonikiem.
No bo ja jestem Falubas, a pan Marek jest Polonia Bydgoszcz, a te kluby zawsze się zgadzały.
Dążymy do tego, żeby ten chód wypracować w miarę, na początek w miarę dobry, żeby pana Wojtka przyzwyczajać
do kul
i później już, mam nadzieję, do samodzielnego chodzenia. Małe kroki i przesuwamy w balkonik. Nie dostawiamy. Idziemy.
No, jedną rączką, proszę.
A co z drugą się stało?
Ślicznie, złamana jest rączka. Babcia mnie wychowała, także między nami są relacje takie jak, praktycznie dla mnie to tak jak matka. W odwiedziny tylko przychodzę. Tutaj jak babcia złamała rękę, tak naprawdę trafiła bezpośrednio na oddział chirurgii, ponieważ złamanie kwalifikowało się do stabilizacji metodą operacyjną. No i z racji tego, że no, nie można takiego człowieka w takim stanie z dużą demencją, też z tarczą, pozostawić samego w domu.
Ile babcia ma?
95. Została przekierowana z oddziału chirurgicznego na oddział ZOL. Przy tak starzejącym się społeczeństwie tych miejsc, takich miejsc dla pacjentów, którzy wymagają tej całodobowej opieki, no niestety jest zdecydowanie za mało. Ja mówię ze swojego punktu widzenia jako osoby, która jest czynna zawodowo, a przejęcie całkowitej opieki jest niezmiernie trudne, tak? Bo jeszcze każdy z nas ma jakby różne losy. Jak się jest jedynym żywicielem rodziny, no to nie mogę pozostawić jakby swojej pracy zawodowej i zająć się całkowicie babcią. To są tylko takie miejsca jak to zakłady opiekuńczo-lecznicze. Nie ma chyba innych DPS-y, domy opieki społecznej. To są jedynie takie miejsca, w których ewentualnie można takich starszych ludzi umieścić, ale myślę, że potrzeby społeczeństwa są zdecydowanie większe, aniżeli ta dostępność tych miejsc dla tych ludzi.
Czasami ma się tego dosyć, bo to jest, no niestety, no taka jest prasa, jaka jest. A czasami jak przychodzę, to jeszcze kombinuję, co można byłoby zmienić, co ulepszyć, komu jeszcze w jakiś inny sposób pomóc. I no tak to wygląda.
To nie jest oddział, gdzie się robi karierę, bo tak naprawdę te zole to nie są oddziałami takimi słynnymi. Co wy robicie, tylko pampersy? No nie do końca takie...
Ale kto tak mówi?
Nawet mi się wydaje, że w naszym gronie medycznym jesteśmy uważani, no co tam się na zolu robi? Tu jest kompleksowa opieka, bo to nie są tylko chorzy z nowotworami. Co na przykład mi się tak nasunęło, że o hospicjach się mówi dużo i się rozumie tych ludzi, rozumie się tą pracę i tak dalej. A o zolach się tego nie mówi, to nie jest tak jakby upublicznione. Tu są chorzy przewlekle, w skali Bartel do 40 punktów, czyli tak naprawdę tu są chorzy, którzy nie chodzą.
Na przykład ja śpiewam i też jest kłopot, ja śpiewam, a pani mi płacze. Także ja wtedy zostawiam, zmieniam temat, coś tam puszczam, bar, panią poklepię i po prostu zmieniam temat i opowiadam. Wtedy pani samo życie, ja pani jestem w pracy, wie pani, ja muszę, ja powinnam. Zobacz pani, ile ludzi będzie się teraz spieszyło, będzie się cieszyło, jak zaśpiewamy.
I zimie na zboczu i pestkę winogron w niej zło. A gdy winnym owocem gronowa obrośnie mi wić, złam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę. Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?
Ten kontakt i te wsparcie, te odwiedziny, te rozmowy takie podstawowe są bardzo ważne, bo jest dużo też pacjentów, do których rodzina nie ma kiedy przyjeżdżać albo z daleka są i no nie są w stanie być tutaj tak często, jak powinni tak naprawdę, bo ci pacjenci, niektórzy są tutaj tacy bardzo samotni i dla nich same odwiedziny, same wsparcie. Nie mamy w tej chwili właśnie, też się dziwię, żadnych wolontariuszy, którzy by przychodzili po prostu rozmawiać, bo no personelu jest tyle, ile jest. Oni mają dużo pracy, naprawdę jest to ciężka praca.
Dobrze się pani czuje na tym oddziale?
Każdy jest tylko człowiekiem i nawet psycholog jest tylko człowiekiem i nawet mając te narzędzia do pracy nad innymi i nad sobą, to mimo wszystko no jest trudno, wiadomo.
To jest pani mąż. Co się stało?
Dostał udar.
Nie jest pani w stanie się nim w domu zajmować?
Nie, bo ja sama jestem, a ja jestem też po wypadku. Nie, a kto go podniesie? No i dlatego oddałam. Ja nie dam rady, ja wolę tu przejechać i
poprzytulać się, pouśmiechać.
No, pogadać. I personel fajny jest, taki wesoły, wszystko porozmawiam wszystkimi. Sama zostałam, chociaż mam dzieci. Każdy ma swoją rodzinę, nie? 50 lat my przeżyli.
To nie tylko zmiana pampersa, nie tylko strzyżenie, czy golenie, czy mycie, ale to jest naprawdę słoneczny oddział. Kwiaty, jasne kolory i wspaniali ludzie.
Kronika. Nie szukaj go zbyt daleko. Twój bliźni, któremu możesz pomóc, nie mieszka za 7 górami. Jest tutaj, blisko ciebie. Wysłuchali państwo reportażu pod tytułem Trudna decyzja i to ciepło, serdeczność, wsparcie, opiekę i troskę na zakładzie, albo w zakładzie właściwie, albo na zolu, jak niektórzy mówią, spotkałam w Świebodzinie. Akurat 3 marca 2009 roku rozpoczyna swoją historię i swoją realizację świadczeń zdrowotnych w ramach właśnie zakładu opiekuńczego leczniczego Świebodzin. Przez kilka dobrych lat, właściwie przez 9 lat oddziałem kierowała pani Genowefa Malak, która w tym reportażu się wypowiadała, ale także trzeba wymienić kilka jeszcze następnych nazwisk, bo to ważne osoby na tym oddziale są. Elżbieta Tom, Marek Filipiak, Urszula Hakało, i wszyscy pracownicy, którzy na tym oddziale 24 godziny są i nie polega, proszę państwa, to tylko na zmianie pampersa. O zolach będziemy rozmawiać w audycji W Twojej Sprawie. Zaprosiłam gości do tej rozmowy. Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie.
Witam państwa.
To za pani kadencji powstał ten zol. Czy troszkę wcześniej, troszeczkę, czy troszkę później?
Troszeczkę wcześniej. Dyrektorem szpitala wówczas był pan Artur Malejka, ale ZOL powstał w strukturach grupy Nowy Szpital już po przejęciu szpitala w Świebodzinie.
Agnieszka Pyśk, która przejęła pałeczkę po pani Genowefie Malak i zarządza tym oddziałem. Witam pana, panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Przypominam, zakład opiekuńczo-leczniczy w Świebodzinie. Joanna Pachnicz, prezes zarządu Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Bardzo dziękuję, że pani przyjechała do nas. 120 kilometrów to jest naprawdę duże poświęcenie, ale drogi mamy coraz lepsze przecież w województwie. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Łóżek u pani na ZOL-u jest ile?
50 łóżek mamy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Kostrzynie. W Kostrzynie jest to jeden z pierwszych oddziałów tego typu, który powstał w województwie lubuskim, jeszcze w strukturach SPZOZ-u. Wówczas mieliśmy ZOL mały, 17-łóżkowy, później powstał drugi, 20-łóżkowy, a jak szpital przekształcił się i wszedł w strukturę grupy Nowy Szpital, oddział został przeniesiony na parter, została zwiększona ilość łóżek do 50 i w tej chwili oddział jest na parterze z dostępem do tarasu, do parku, więc pacjenci latem korzystają również z tarasu.
Pani Agnieszko, w Świebodzinie ile jest łóżek?
Oddział jest 35-łóżkowy. Usytuowany i tutaj ubolewamy na drugim piętrze, ale jeżeli tylko możemy, nakłaniamy, prosimy rodziny, żeby zabierali swoich podopiecznych na spacery, na tak zwane przepustki godzinowe i oczywiście to zdaje fajnie egzamin.
Ale jest winda.
Jest winda,
do
oczywiście.
Dyspozycji, bo tutaj troszkę tak do mamy, dyspozycji.
Tak, mamy dwie windy, rodziny. Jedną gospodarczą, dobrze. Drugą oczywiście do dyspozycji.
Rzeczywiście wysokie piętro.
Tak, wysokie.
Drugie piętro. I mamy kolejnych gości. Kamila Słabosz, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nowego Szpitala.
Witam.
Pan szpital w Szprotawie.
Tak.
Ile łóżek?
39 łóżek.
A jak jest
wychodząc
to...
naprzeciw tym wszystkim potrzebom.
Tak, jasne. Ale tak. I kiedy oddział powstał?
Także biorąc pod uwagę, że jestem zupełnie nowym kierownikiem, bo jestem od miesiąca, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jest
na pewno ładny debiut ma pani na to.
Ale pomijam tą kwestię, ponieważ uważam, że to tak jakby nie jest aż tak istotne. Mm-hmm. Tak? Wiem, że są duże potrzeby i na tym się skupiam. I właśnie tak jak słyszeliśmy w tym reportażu wcześniej, jak wielkie są potrzeby i skupiamy się na tym i wychodząc naprzeciw tym wszystkim potrzebom, ZOL nasz zwiększa ilość miejsc. Tak? Także już wkrótce, bo w lipcu będą kolejne miejsca, także będzie to już 50 łóżek. No i tego się bardzo cieszę. Tak?
Nie wiem ile łóżek, ale mam nadzieję, że pani... Doktor Urszula Churny, która jest naszym gościem także, to jest wojewódzki konsultant do spraw geriatrii w województwie właśnie lubuskim. Ile tych łóżek na ZOL-ach i w województwie lubuskim jest?
Łączna liczba łóżek w województwie lubuskim w obrębie ZOL-i na tą chwilę nie jest mi niestety znana.
Ale 14 jest gdzieś, tak? Czy 15?
Oddziałów 14 jest minimum. Wydaje mi się, że na tą chwilę już nawet liczba ta może zbliżać się do 20, ponieważ zmiany, jakie zachodzą w służbie zdrowia, między innymi polegające na tym, że jednak liczbę łóżek w oddziałach różnych, z różnych względów ogranicza się, sprzyjają temu, że niektóre szpitale przekształcają pewne oddziały albo liczbę łóżek w takie właśnie łóżka opieki długoterminowej, która ma różne formy, między innymi są to zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Bardzo ważne i istotne i ja bym sobie życzyła, żeby tych zakładów opiekuńczo-leczniczych w województwie lubuskim przybywało jak najwięcej, bo pamiętają państwo, pamiętają panie, że szpitale jakiś czas temu bardzo broniły się przed ZOL-ami, bo chodziło o finansowanie. Były to lata absolutnej słabości systemu opieki nad starszymi chorymi, bo co z tego, kiedy on już musi wyjść ze szpitala, ale dokąd, do pustego domu, w którym nie ma opieki, i którym ten człowiek po prostu leżał w łóżku bez żadnego zaopiekowania, tej serdecznej troski, bez tego wsparcia i pomocy. A potem był też ten zły czas, walka ze stereotypami i słowem umieralnia. Na pewno się panie z takim stereotypem też zmierzały. W Kostrzynie tak też było, że był ten zły czas dla działania tego oddziału i tego złego mówienia o tym, co tam się może dziać, bo nie ukrywamy, że jesteśmy przecież w dobie, kiedy social mediów i słyszymy i czytamy. Wystarczy, że ktoś podniesie głos, zaraz w internecie jest, jaki to jest zły oddział, jaka to jest umieralnia i tak dalej. Ja akurat mam dobre wspomnienia, bo współpracuję akurat z oddziałem w Świebodzinie, jak to jest u państwa.
Społeczeństwo nasze już coraz bardziej dojrzewa do tego, że przekazanie swojego bliskiego do ZOL-u to nie jest wstyd. My jako młodzi coraz dłużej pracujemy, a z kolei nasi bliscy coraz dłużej żyją i wymagają substytucyjnej opieki w stosunku do rodziny. I my jako prowadzący zakłady opiekuńczo-lecznicze staramy się wyjść naprzeciw. Ale tych łóżek jest wciąż za mało. Okres oczekiwania w Kostrzynie w tej chwili to jest około pół roku. To jest tragedia rodziny, gdy nie wie, jak zapewnić opiekę dla swojego bliskiego. Wiedzą, że sami nie są wydolni, a na łóżko w ZOL-u trzeba czekać pół roku. Wciąż jest za mało. Pani doktor mówiła o tym, że się zwiększa ilość łóżek opieki długoterminowej, ale nadal jest za mało. Ale tak jak mówiłam, społeczeństwo już coraz bardziej dojrzewa, ale jeszcze są te dylematy. Co powiedzą bliscy z rodziny, że oddałem matkę do ZOL-u czy ojca do ZOL-u, bo tak się mówi, oddałem. Co powiedzą sąsiedzi, ale to już jest coraz rzadziej spotykane, ale jednak mimo wszystko jeszcze wciąż.
Jeden z polskich filozofów, mam tutaj jego całą bardzo długą wypowiedź, 15-stronicową, tylko fragmencik państwu zacytuję, który powiedział tak: Barto, zatem kiedy znajdziemy się w sytuacji wyboru, o czym pani prezes przed chwileczką powiedziała, umieszczenia rodziców w jakimś zakładzie leczniczo-opiekuńczym, przemyśleć na poważnie, bez lęku, uprzedzeń i stereotypów, o których wspomniałam wcześniej, propozycję oferowaną przez zakład opiekuńczo-leczniczy w każdym miejscu naszego kraju. I to nie jest już wstyd, prawda? Bo my jesteśmy tradycyjnym społeczeństwem i oddawanie starszych ludzi do zakładów opieki leczniczej czy DPS-ów, no kojarzy się z tym, że się ich pozbywamy. Często tak nie jest. Jesteśmy też społeczeństwem zapracowanym, pracujemy dłużej. Kto ma się opiekować naszymi starszymi bliskimi?
A poza tym my jako ludzie łakniemy drugiego człowieka. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w grupie społecznej, a ZOL też gwarantuje takie życie w grupie społecznej, gwarantuje rozwój również, terapię zajęciową, rehabilitację. To jest też bardzo ważne dla drugiego człowieka, żeby mieć, dla człowieka, żeby mieć obok tego drugiego człowieka, z którym może porozmawiać.
To słyszeliśmy w reportażu, tak? Jasny oddział, dobrzy ludzie. Akurat słyszeliśmy to, co się dzieje, na przykład piosenka, gitara, dotyk, pogłaskanie po twarzy, myślenie o nim, tym drugim człowieku, żeby akurat przypilnować, żeby nie wstać z łóżka, żeby natychmiast nie wracać do Zielonej Góry, bo przecież można się przewrócić. Choć jest ta tęsknota. Jak sobie radzicie z tą tęsknotą starszych osób, pani Agnieszko?
Przeprowadzamy bardzo dużo zajęć, nie tylko opieką psychologiczną. Nie tylko opieką psychologiczną są objęci nasi pacjenci, ale mamy wdrożone programy jak biblioterapia, filmoterapia, Dzień Wspomnień czy ludoterapia. Tu w tym miejscu, kiedy gromadzą się nasi podopieczni, jest większa lub mniejsza wymiana zdań. Odtwarzane są filmy z ich lat młodości. Nie są to tak samo muzyka czy ludoterapia, gdzie odtwarzamy utwory, kiedy na przykład w czasie wykopek, te czasy, była śpiewana piosenka Marii Konopnickiej, do słów Marii Konopnickiej. I nasi podopieczni, 80+, pięknie się włączają. Oni znają całe teksty, co dla nas też jest jakimś bodźcem do dalszego rozwoju i pracy z naszymi podopiecznymi.
Piesowa Cieplicka.
Muszę powiedzieć, że organizujemy bardzo często, bo średnio to jest raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące, czasami nawet częściej, takie małe imprezy artystyczne, podczas których są występy, czy to gwarantowane przez młodzież, czy przez chór, czy przez jakieś inne zespoły artystyczne. Często są to takie wspólne spotkania przed świętami, przed takimi dniami jak
Dzień Matki.
I razem śpiewamy, przed świętami razem kolędujemy. Ja osobiście uczestniczyłam w jednej z imprez, w której również tańczyliśmy. Także te imprezy naprawdę bardzo dużo wnoszą. Na te imprezy zapraszane są również osoby z rodzin. One przychodzą, one uczestniczą, one śpiewają, ale najbardziej wzruszające są te łzy. Są te łzy na twarzy tych starszych ludzi, jak się podchodzi do nich, się do nich przytuli, potrzyma się za rękę. I widać tę wdzięczność w tych oczach, to jest największe podziękowanie, z jakim spotyka się personel.
Ja pamiętam, jak wiele lat temu zaczynałam także popełniać reportaże o hospicjach. Jak ludzie często opowiadali, że z hospicją to się już nie wychodzi, tak? A potem zrobiliśmy przecież przecudowne programy i projekty pod tytułem Hospicjum. To też jest życie. I tak samo zmienia się opinia o zakładach opiekuńczo-leczniczych. Już nie chcę używać tego brzydkiego słowa, które padało przez wiele, wiele lat, bo nie oddamy rodziców, nie oddamy dziadka, babci, brata, siostry, starszych ludzi, chociaż do zakładów opiekuńczo-leczniczych mogą trafiać również osoby 18-letnie. To nie są tylko miejsca dla tych, którzy mają po kilkadziesiąt, więcej nawet lat, prawda, 70, 80. To są takie osoby, które na ten czas, kiedy nie ma opieki, kierowane są przecież przez lekarza do zakładów opieki leczniczej. Przecież to też nie jest zmiana pampersa, tylko to są już dokładnie określone zadania zakładu opiekuńczo-leczniczego, czyli opieka lekarska. Całodobowe to mam akurat, wydrukowałam sobie ze strony państwa zakładu opiekuńczo-leczniczego. To jest dużo spraw na oddziale, na którym, pomimo tego, że się leży często, to jednak życie płynie i trzeba to życie też ogarniać. Być może postawić człowieka do pionu i czasami można także z zakładu opiekuńczo-leczniczego wyjść.
Tak, tu jest bardzo duża praca całego zespołu, począwszy od pielęgniarki, pani opiekunki i logopedy, psychologa, terapeuta zajęciowy. Wszyscy pracują nad tym, żeby tego człowieka mobilizować, tak? To nie jest tak, że trafia do nas pan i kładzie się do łóżka i nic się z nim nie dzieje. Także wszyscy pracujemy nad tym, żeby znów uczestniczył aktywnie w tym życiu, tak? Mamy takie miejsce, gdzie ci pacjenci faktycznie przychodzą, siadają i toczą się fajne rozmowy. Cały personel pracuje nad tym, żeby ich wspierać, mobilizować i stwarzać taką atmosferę faktycznie rodzinną, bo tak jak już wspomniano tutaj wcześniej, te rodziny nie są w stanie być z tymi ludźmi tak często, jakby oni sami chcieli i staramy się zapewnić taki im spokój i dać poczucie bezpieczeństwa.
Pani Kamilo, Kamila Słabosz, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szprotawie. Jest pani młodą osobą, to trudny oddział. Dlaczego się pani zdecydowała być kierownikiem tego oddziału? Bo to są słoneczne strony zakładów opiekuńczo-leczniczych, ale są te ciemne strony, gdzie umieralność jest też duża, tak?
No, po pierwsze lubię wyzwania, ale po drugie jakby nieuniknione, prawda? Starość każdego kiedyś dotknie. Też mamy rodziców, też patrzymy i też niedługo się będziemy z takimi dylematami mierzyć. I moja rola polega tu na tym, żeby stworzyć takie miejsce, żeby się właśnie dobrze kojarzyło, nie? Żeby tu nie przychodzili ludzie z myślą, że to jest zakład opiekuńczo-leczniczy i coś się tutaj kończy. chcemy stworzyć taką atmosferę, żeby faktycznie dać poczucie bezpieczeństwa i to ciepło, i tą taką domową atmosferę.
Pani doktor Urszula Hurny, czy w ogóle podoba się pani taka nazwa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy? Czy nie można na przykład nazwać, by to była to serdeczna troska, powiedzmy słoneczny oddział, jak w Świebodzinie. Prawda, to takie ostre sformułowania, zakład opiekuńczo-leczniczy, prawda? Trochę jakby, no, dla ludzi poszukujących dla swoich bliskich miejsca nie ma być może to znaczenia, choć jeżeli zakład opiekuńczo-leczniczy ma swoją nazwę taką ciepłą, to od razu jest człowiek, no, troszeczkę usprawiedliwiony, dlaczego mamy oddaje, ale słoneczny oddział, serdeczna troska, miś uszatek, zakłady opiekuńczo-leczniczy. Nie zmienimy już tego, oczywiście, ale sobie pogadałam teraz, ale wydaje mi się, że to, o czym mówimy i jakby przekonywanie państwa, zmienianie trochę tej granicy naszego trudnego wyboru przecież, to jest to, że nie mówimy tylko o cieple, o trosce, o pogłaskaniu, o dotyku, ale mówimy o konkretnych zadaniach takiego zakładu opiekuńczo-leczniczego, bo człowieka się tam nie przyjmuje tylko po to, żeby położyć, żeby leżał i żeby go przewrócić do południa na jeden boczek, a po południu na drugi boczek, tak, żeby nakarmić i tak dalej. To jest także opieka lekarska.
Tak, odpowiadając na pytanie zadane przez panią redaktor, czy te nazwy nie mogłyby być inne, powiem szczerze, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym i nie przyszło mi na myśl, że mogłoby to się inaczej nazywać. Myślę, że związane jest to po prostu z tym, że taka, a nie inna nomenklatura świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz jest i tyle. Co jest zakładem
Tak, bo musimy powiedzieć pani doktor, że to są zakłady opiekuńczo-lecznicze, to są placówki współfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Tak, tak, tak. To są świadczenia.
Bo te PS-y to samorządy.
Tak, tak. I te zakłady opiekuńczo-lecznicze są jednym z kilku świadczeń z zakresu, można powiedzieć, geriatrii, które są kontraktowane i płacone przez Narodowy Fundusz. No i taka, a nie inna nomenklatura. Ja myślę, że nikomu, kto zetknął się czy z pracą, czy z tymi pacjentami na tych oddziałach, to naprawdę nie stanowi dla nikogo różnicy. Nazwy takie ładne, jak pani redaktor powiedziała, to każdy może sobie nadać i każdy szpital może coś takiego
zrobić. Zachęcam wszystkie zakłady
Natomiast,
opieki.
Natomiast, tak jak pani wcześniej mówiłyście, czasy się zmieniają, zarówno w związku z tym, jak wygląda sytuacja demograficzna nie tylko Polski, całego świata. I ten czas, kiedy rodziny były rodzinami wielopokoleniowymi i osoba starsza, pamiętam jeszcze, jak specjalizowałam się z geriatrii, to mieliśmy wykład u pani profesor Bień w Białymstoku i tam tak ładnie było powiedziane, że dawniej osobę starszą wianuszkiem otaczały wnuki. W tej chwili
a rodziny
wnuka,
były wielopokoleniowe, to inaczej
wnuka
to wyglądało.
Otacza wianuszek osób starszych i ten jeden wnuk czy inny członek rodziny musi zarobić na tą rodzinę, musi pracować i taka jest naturalna kolej rzeczy, że wydolność opiekuńcza rodzin jest zupełnie w tej chwili inna niż była kiedyś. I takie czy inne formy, zakład opiekuńczo-leczniczy jest jedną z form pomocy. Dla mnie jako konsultanta wojewódzkiego z geriatrii idealną sytuacją byłoby, żeby dostęp do różnych form opieki, oczywiście mam na myśli tutaj także i oddziały geriatryczne i poradnie geriatryczne, ale także placówki opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu, a także zespoły, które wspomagałyby opiekę w miejscu zamieszkania osób starszych. Tego powinno być jak najwięcej, powinny to być formy różnorodne.
Zatem zapytam pani doktor, ile mamy zakładów, ile mamy oddziałów geriatrycznych w województwie lubuskim?
No, ja proszę panią, konsultantem jestem od 4 lat. W tym roku ta 4-letnia kadencja się zakończy. Przez te 4 lata niezmiennie, tak jak to było przez wiele lat wcześniejszych, Liczba ta nie zmieniła się. Jest to jeden oddział geriatryczny sensu stricte i jeden oddział, pododdział geriatryczny przy oddziale chorób wewnętrznych. Pierwszy jest w szpitalu na Wyspie w Żarach, drugi w szpitalu Skwierzynia. Tak. No i tak jest.
A ilu geriatrów mamy może? Się trochę powiększył stan osobowy.
Powiększył się w ostatnich latach o powiedzmy dwie osoby, które są w naszym województwie, z czego w zasadzie obie na tą chwilę już nie pracują w geriatrii takiej czy innej, ambulatoryjnej bądź szpitalnej, bo są to osoby, które przeszły do POZ-ów, do praktyk lekarzy rodzinnych.
Podstawowej opieki zdrowotnej.
Tak jest. Oczywiście wiedza z zakresu geriatrii byłoby dobrze, żeby była jak najszerzej dostępna. I
to czyli ilu mamy geriatrów? Powinien... Jednego?
W województwie?
Tak.
No, pracujących.
Pani na pewno i kto jeszcze?
Ordynator oddziału geriatrii właśnie w Żarach. No dwóch? I powiedzmy tyle. Tylu pracujących. Ja prowadzę poradnię geriatryczną w Torzymiu, a doktor Sarnecki jest ordynatorem oddziału geriatrii w Żarach. Geriatrów w województwie jest jeszcze kilku, tylko oni po prostu nie pracują w tej dziedzinie. Od niedawna geriatrię można robić jako specjalizację podstawową, czyli mogą ją robić osoby kończące studia. Takiej osoby jeszcze przynajmniej w naszym województwie nie było. Parę lat temu uzyskaliśmy na oddziale geriatrii w Żarach miejsca rezydenckie do specjalizacji. Te są szczególnie dedykowane młodym osobom takim po studiach. Ani raz nie zdarzyło się, żeby taka młoda osoba pojawiła się. Wszyscy geriatrzy, włącznie ze mną, to są ludzie, którzy geriatrię robili jako podspecjalizację po jakiejś pierwszej specjalizacji i bardzo często pracują po prostu w swojej, tej pierwszej specjalizacji, a geriatria jest, no nie chcę powiedzieć brzydko, że takim kwiatkiem do kożucha, bo ciągle mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale...
Ale od wielu lat się nie zmienia, no pani tak, doktor, i to tak. Jest bardzo takie, taka smutna, smutna konstatacja właśnie, dlatego że starszy człowiek, jak przychodzi do lekarza, to on najczęściej nie ma jednej choroby, tylko wiele. I potrzebna jest od wielu lat także w audycjach w twojej sprawie o tym mówię, opieka taka holistyczna i więcej właśnie lekarzy specjalistów. No cała nadzieja, że mamy uniwersytet, mamy kierunek medyczny i być może młodzi ludzie wybiorą tę specjalizację. Wracamy do zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo w oparciu o to, co pani doktor powiedziała, to okazuje się, że wy jesteście panaceum troszkę na starzejące się społeczeństwo. No, starszy człowiek choruje, prawda? To nie jest tak, że on tej pomocy nie potrzebuje, ale jednocześnie chciałabym powiedzieć, że zakład opiekuńczo-leczniczy, proszę pani, proszę państwa, to nie szpital, tak? To jest zupełnie inna jednostka, że żeby otrzymać miejsce, dostać się do waszych placówek, no to trzeba konkretnie mieć określone ilość punktów w skali Bartel. Niektórzy jeszcze w Glasgow to oceniają, że trzeba zapłacić także, bo to Narodowy Fundusz finansuje, ale część pieniędzy bierze także zakład opiekuńczo-leczniczy z portfela tego pacjenta, który na ZOL-u, pani Agnieszko, u was przebywa.
Opieka długoterminowa jest skierowana do pacjentów, którzy już przebyli ostrą fazę leczenia w oddziałach szpitalnych i nie ma wskazań do hospitalizacji. Jeżeli chodzi o opłatność w naszym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, kwota, którą, tak jak pani redaktor powiedziała, jest brana z świadczenia emerytalnego czy uposażenia, jest to kwota 1500 zł.
Na wszystkich zolach tak jest?
Znaczy już 300.
Jeszcze 1300 zł. A czyli rośnie.
Pozwolę, że się akurat tutaj proszę. Może jeszcze dopowiem.
Proszę pani,
generalnie prezes. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia związane z leczeniem, jeżeli pacjent tego wymaga.
z rehabilitacją, ze świadczeniami z zakresu psychologii, logopedii, usprawniania pacjenta. Musimy zagwarantować wszystkie leki za darmo, płyny infuzyjne, jeżeli jest taka konieczność, plus do tego wszystkie środki ortopedyczne, pomocnicze, czyli pampersy, pieluchomajtki. To jest oczywiście obowiązkiem zakładu opiekuńczo-leczniczego. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje pobytu tak zwanego socjalnego, tak?
Czyli zakwaterowanie i wyżywienie.
Dokładnie, dokładnie tak, zakwaterowanie i wyżywienie, stąd też współfinansowanie ze strony rodzin pacjentów.
Ja tak zastanawiam się właśnie, bo pani powiedziała, pani prezes, że czeka się na miejsce u państwa pół roku, tak?
Pomimo, że zakład w Kostrzynie ma 50 łóżek,
pomimo, że
jest tak duże zapotrzebowanie społeczne na usługi opiekuńcze, że kolejka oczekujących jest...
To w Kostrzynie, a w Szprotawie?
Zupełnie ta sama sytuacja, tak?
A w Świebodzinie?
Od 7 miesięcy do roku czasu. To są symulacyjne okresy oczekiwania przygotowane na podstawie danych z poprzedniego roku.
Czy do pani doktor dzwonią znajomi i na przykład, którzy chcieliby, żeby pani pomogła gdzieś tam zadzwonić na jakiś oddział, żeby ktoś z bliskich został przyjęty wcześniej?
Oczywiście, że
dzwonią. Czy ulega pani naciskom, o tak powiem?
Powiem jeszcze więcej. Bardzo często dzwonią lekarze z oddziałów takich szpitalnych, niezależnie od specjalizacji, z tego powodu, że nie mogą z tych oddziałów pacjentów wypisać, a tak jak tu pani wcześniej wspomniały, te osoby nie wymagają już leczenia szpitalnego, ale nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, są z takich czy innych względów pozbawione możliwości opieki w domu. No i nie wiadomo, brzydko mówiąc, co z nimi zrobić. I myślę, że uwzględniając brak miejsc często w oddziałach szpitalnych, to no w zasadzie można by powiedzieć, że te osoby, które leżą na oddziałach i nie mają dokąd pójść, nie ma kto ich odebrać, powinny być w zasadzie priorytetowo traktowane w przyjmowaniu do zakładów opiekuńczo-leczniczych z punktu widzenia szpitala. Oczywiście nie można tego robić, uwzględniając równe prawa wszystkich i kolejkę osób, które akurat na tą chwilę przebywają w domu.
Co robić zatem, drogie panie, bo będziemy się już zbliżać do końca audycji. Powoli, mamy parę minutek jeszcze. Co robić, aby tych zoli było więcej? Bo stereotypy zaczynamy już ogarniać, oswajać, kiedy się mówi albo widzi albo słyszy we wszystkich mediach, w różnych mediach o tym, że mogą właśnie te zakłady opiekuńczo-lecznicze być wybawieniem dla wielu rodzin, kiedy teraz inaczej pracujemy, kiedy inaczej postrzegamy świat, kiedy dużo rodzin naszych jest poza granicami, kiedy pozostają samotne osoby, które są niewydolne w swoich własnych domach, jak tutaj chociażby ktoś złamie rękę w wieku 95 lat. Co dalej z taką osobą? Co czynić, drogie panie? Może po kolei od pani Wiesławy Cieplickiej, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie.
Myślę, że...
Może drugi proszę jeszcze stworzyć. Może na pierwszym piętrze pani prezes. Może drugie, pierwsze. No jeżeli są takie potrzeby i ludzie czekają. I ile biedy w tym czekaniu, cierpienia i rozpaczy jest, to ja sobie wyobrażam.
Znaczy myślę, że to pewnie wszystkie pani będziecie zgodne z tym, co powiem. Na pewno wszyscy musimy mówić jednym głosem, że trzeba zwiększyć liczbę tych łóżek, bo tych łóżek jest generalnie za mało. Muszę też przyznać, że Narodowy Fundusz Zdrowia, chociażby w ubiegłym roku czy w poprzednich latach, za wszystkie nadwykonania, które były związane z wypracowaniem kontraktu, z przekroczeniem w zasadzie ustalonego kontraktu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zapłacił. Także też jak gdyby rozumie, że jest taka potrzeba. Szpital w Świebodzinie, już kończąc, na pewno będzie myślał o tym, żeby tę liczbę łóżek zwiększyć, bo 35 łóżek jest zdecydowanie za mało na powiat, który liczy w granicach 58 tysięcy.
Joanna Pachnicz, prezes zarządu Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą.
my panaceum na rozwiązanie tego problemu braku łóżek.
Może zwiększyć limity i pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być wyższe.
W tej chwili nie znajdziemy, ale tak, najważniejsze jest zwiększenie liczby łóżek i również w szpitalu w Kostrzynie bylibyśmy w stanie zwiększyć tą ilość łóżek, ale musi być zapewnione finansowanie tych łóżek. Tak jak powiedziała pani prezes Cieplicka, NFZ w zeszłym roku faktycznie pochylił się nad tymi problemami i sfinansował, ale cały czas tych łóżek jest za mało.
Dlatego, że się starzejemy, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i w 2035 będzie bardzo dużo starszych ludzi, co piąta osoba będzie w Polsce potrzebowała, być może właśnie zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Starzejącym się, ale jednocześnie coraz dłużej pracującym społeczeństwem.
Dlatego właśnie między innymi tak, to pytanie także kieruję do Szprotawy, bo państwo jakby też chcecie zwiększenia limitu łóżek i czy to jest taka możliwość i jakby rozmowy są już jakieś toczone?
Tak, rozmowy są, które już się odbyły i to faktycznie się stanie, ale tak jak tutaj wcześniej wspomniano, no te 50 łóżek jest dużo już, prawda, ale to jest wciąż mało na te potrzeby, o których słyszymy codziennie i o tych rodzinach, które przychodzą i proszą, mają taki problem.
I proszą, a pani musi powiedzieć, że nie ma miejsca, no niestety, tak?
Niestety. Piętrowo się nie da pacjenta położyć, no niestety.
Ja ostatnio właśnie, pani doktor, to Polacy, mam z Gazety Prawnej artykuł, Polacy z roku na rok żyją coraz krócej, są dane nowe Głównego Urzędu Statystycznego. Ich porównanie z poprzednim rokiem wskazuje, że nasze, pomimo że dłużej pracujemy, to nasze życie skróciło się o miesiąc. Jedno zdanie na koniec. Wojewódzki konsultant do spraw geriatrii, bo my mogłybyśmy na temat seniorów w Polsce jeszcze mówić całe dwa następne programy. Jeszcze sądzę, do tych audycji wrócimy z tym tematem.
Jedno zdanie. Ale no muszą po prostu, krótko mówiąc, być pieniądze. Albo na opiekę długoterminową i możliwość umieszczania tych osób w instytucjach opiekuńczych, albo pieniądze, które pomogłyby rodzinom w jakiś sposób zapewnić opiekę w domu i jak najdłużej człowieka utrzymać w domu. To byłoby bardzo korzystne i w zasadzie to powinno być priorytetem i ideą jest to geriatrii. No ale to wiązałoby się tak czy inaczej z nakładami pieniędzy, bo jeżeli to nie będą pieniądze na przykład na zakłady opiekuńczo-lecznicze, to musiałyby być na opiekunów środowiskowych, pielęgniarki, rehabilitantów, którzy dochodziliby do domu.
Problem.
Trzeba za to zapłacić.
I jak zawsze leży w pieniądzach. Ja na koniec już audycji nie chciałabym przeczytać maila, który dzisiaj po zajawkach o zakładach opiekuńczo-leczniczych przyszedł. Miałam mamę, nie będę mówiła na jakim oddziale. Pościel zmieniana, pampersy, osoby karmione, leki na czas, konsultacje lekarskie i badania na miejscu. Ludzie tam na zmiany. Jest 2-3 pielęgniarki i salowa, podopiecznych ponad 40 osób w ciężkim stanie, 20 na pewno, czasami agonalnym. Tam są też osoby z Alzheimerem. Do każdego trzeba podejść, przypilnować, część nakarmić, w większości zmienić pampersy, opatrzyć rany, odleżyny. To bardzo ciężka praca. Ja osobiście jestem tym paniom wdzięczna za opiekę. Wiesława Cieplicka, Agnieszka Peśk, Joanna Pachnicz, Kamila Słabosz. Mam nadzieję, że zostanie pani Szula Hurny na następną kadencję konsultantem wojewódzkim do spraw geriatrii. Pani doktor, to tak będzie czy nie będzie? Jeden wyraz. Dobrze? Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Zdrowia oczywiście państwu życząc. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.
Dziękujemy.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.